serdecznie Państwa witam. Chciałbym doprowadzić komisję za sesję mojego szanownego kolegi doktora Rajcy, przewodniczącego. Po prostu nie może być wczoraj z moim wieczorem i prosił, żeby poprowadzić. Na sali dzisiaj mamy panie skarbnik. Witam serdecznie, witam panie, które dzisiaj przyszły do nas i panie będą łaskawe nam się przedstawić w formie takiej, żebyśmy wiedzieli, jaka to jest tam ta firma i tak dalej. Panie jako takie, panie tam dopiszą. Witam serdecznie radnych i witam pana doradcę, pani. Proszę państwa, zaczynamy. Pierwsza sprawa to jest sprawa. To jest sprawa, proszę państwa. Wady postawy u dzieci, ocena dotychczasowych efektów programów profilaktyki. Czy panie są na tyle przygotowane, że panie będą uprzejme zreferować to, czy będziemy się posiłkować jeszcze?
To znaczy, zaczyna się od tego, że jako firma wydałamy na terenie
roku. Rozumiem.
To niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, tak? Odmę. Ja go oczywiście prowadzę, mam na przykład Helena. Helena. Koleżanka rozpracuje, Helena opada, jak w domu.
Tak.
Jeżeli chodzi o programy profilaktyczne,
tak.
Was postawię, bo to wszyscy tam programami uczestniczymy, z tego co wiemy, to taki program ma podpisany samodzielny polityczny zakład opieki zdrowotnej w Urzędzie Miasta. Natomiast nasze działania są bardziej działaniami profilaktycznymi. I mimo stosowania wszystkich działań profilaktycznych, ilość dzieci badanych podstawy stwierdzonymi oraz dzieci z podejrzeniami za w porównaniu do lat ubiegłych znacznie wzrosła. W roku 2009-2010 było zarejestrowanych 630 w roku szkolnym 2010-2011 zarejestrowanych było 696. Natomiast w ubiegłym roku szkolnym, czyli 2011-2012, z tych uczniów mieliśmy już 803. Wzrost dzieci w grupie wad podstawy spowodowało przyjście do szkół dzieci 6-letnich do grupy 0, czyli wtedy, kiedy te badania finansowe są robione w szkołach, oraz dzieci 7-letnich, które po raz pierwszy miały wykonane testy śniegowe do wykrywania swoich ustawów narządów ruchu. Co jest brane pod uwagę? Poprzez czynienie kręgosłupa u dzieci 6, 7, 10, 12 i 13-letnich. Nadmiernej hipofizy piersiowej u 13-latków i 16-latków. Zniszczaliśmy statyczny kontrykt dolny, czyli kontrawności kolan, stóp płaskokoślanych u dzieci w wieku 37 lat. Badania te przede wszystkim wykonywane są przez lekarzy z Generalnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zelacji o specjalizacji rehabilitacji medycznej. Czyli wtedy są wykonywane w szkołach przez panią doktor, kiedy umowa jest podpisana w Urzędzie Miasta i oni prowadzą ten program profilaktyki. Są to przede wszystkim klasy pierwsze i klasy od stycznia mają być klasy trzecie. Okresami krytycznymi o największej podatności na postępowanie tych zadłużeń jest wiek 7-8 lat, czyli zakończenie kształcenia są krytyczni tego słupa. I rozpoczęcie nauki w szkole powodują unieruchomienie i zmniejszenie aktywności ruchowej. Okres skoku podpisaniowego, zmiany prostości ciała 12-13 lat, zmniejszenie aktywności ruchowej, nawykowa podstawa ciała. Dzieci i młodzież z tymi zaburzeniami wymaga przede wszystkim opieki lekarza ortopedy lub korekcji. Tym systematycznym ćwiczeń korekcyjnym, także w ramach zajęć wychowania fizycznego. Poradzi w zakresie dowodu medycznego w szkole, pozycji w czasie ćwiczenia Dlatego realizując program profilaktyki pielęgniarki szkolne po wykonaniu testach przesiewowych mających na celu wykrywanie zaburzeń statyki ciała, kierują dzieci z podejrzeniem do lekarza pierwszego kontaktu, wykazują dzieci do gimnastyki korekcyjnej, prowadzą pomiary uczniów, udzielają uczniowi i rodzicom wskazówek dotyczących warunków pracy i w domu, sposobu siedzenia, stania. Zachęcają do udziału w zawodach sportowych, jazdy na rowerze, skorzystania z basenu, ćwiczeń na prostych przyrządach wyciągających, różnego rodzaju wielkich zadań ruchowych. Reasumują tam na posiedzeniu niezmiernie udział w takich działaniach sportowych jak kontrolujemy to, jeżeli mamy jakieś podejrzenie, jest próbie wystarczające, kierujemy ponownie do lekarzy specjalistów i oczekujemy po prostu odpowiedzi celnej. I przede wszystkim zaleceń do jakie dziecko powinno mieć wykonywane ćwiczenia. Kierując dzieci do gimnastyki korekcyjnej, wiadomo, że kierujemy na podstawie badań bilansowych tej działalności. Tutaj współpraca jest lekarzem WEB, który prowadzi gimnastykę korekcyjną i teraz w wrześniu przekazujemy takie dzieci do tej gimnastyki korekcyjnej. No i oczekujemy, prawda, odpowiedzi zależnej od lekarza i współpracy, no.
Pani jeszcze też teraz pójdę do
lekarza. No współpracujemy na podstawie danych przez lekarza badań finansowych 6, 10 i 13 lat. Dajemy grupę jako nauczycielowi prowadzący lekcje wychowania fizycznego. My nie możemy zmienić grupy. Jeżeli mamy jakieś podejrzenia, kierujemy do lekarza pierwszego
kontaktu.
Oczekujemy na...
Dobrze. Proszę Państwa, Państwu radni chciałbym, żeby Państwo macie pytania w tym zakresie. Proszę bardzo.
Ja bym chciał zapytać, może ostatnią sprawę, bo tutaj na przykładach, tak, mamy stanowisko gminy, że jest nam trudno ocenić efekty działań programu profilaktyki, ponieważ to jest wiadomo, program wdrażany, jak ktoś ustalimy, natomiast wszystko inne jest w rękach rodziców. No, oczywiście to jest poza tym dyskusjom. Natomiast ja myślę, że to gmina sobie zadaje ten cel końcowy jest taki, żeby wszystkie dzieci były zdrowe i zdrowe. No, tak sobie to wyobrażam. Sześciolatków, dziesięciu, trzynastu. I mam nadzieję, tak sobie to wyobrażam, że te trzynastolatki, które gdzieś już się pokazywały jako sześciolatki, no w późniejszych badaniach nie występują, bo tak powiem, że osoby się pokorzystowały w tej innej rzeczy. To tak jest, czy ja za dużo optymizmu widzę w realizacji tego programu, czy Państwo macie takie dane, czy to tylko wyłącznie zaniedbania rodziców, którzy nie dopilnowują tych zajęć korekcyjnych, czy innych wizyt u ortopedy, czy, no bo program za tym jest, a efekt mało. Czy u nas się udaje te efekty, rozumiem, to jest założenie programu.
Tak, jeżeli rodzic faktycznie dba o to, to no niestety widać efekty. Zdarza się, że nie ma dzieci chorych na konsultacji. No, terminy oczekiwania na konsultacje też są dość długie. Poza tym no, też obrotna sytuacja jest, że no, dziecko też jest przez ileś lat w tej grupie dyspacyjnej i nie zauważa się, prawda, efektów poprawy. Jeżeli wykonuje zalecenia lekarza, czy ma zaleconą gimnastykę korekcyjną, czy leczniczą, jeżeli rodzice też współpracują, to efekty na pewno są widoczne.
No a w Państwa ocenie jest taka możliwość, takie porównania, powiedzmy, efektów, jeżeli kwalifikujemy 6-latka, nie go badamy jako 10-latka, 13-latka, że no, w grupie 6-latków zakwalifikowanych do korekcji, czy oddziaływać, no wychodzi 30-40% z efektów, czy 50%. Nie
no mamy takich. Ale na pewno 50%
nie ma.
Wychodzą dzieci, wychodzą z grupy.
Rozumiecie, no to jest tak wyłącznie jest kwestia nakazywania listów.
Dziękuję. Tak, tak. Pan Kędzierski. Dziękuję. Proszę Państwa, to jest za szeroki temat. Nie chciałbym tu zbytnio w jakiś sposób wchodzić w szczegóły. Dla mnie osobiście na dzień dzisiejszy to jest bardzo słabe. To znaczy się, powiem szczerze, 20, 30, 40 lat było lepiej niż dzisiaj. Z czego to wynika? Była poradnia wad postawy, do lekarza przychodzili dzieci, na przynajmniej raz w roku. Dziecko było kierowane na ćwiczenia i bez względu na to, czy miało lat 14, 12, 10 i tak dalej. W chwili obecnej, z tego co ja rozumiem, to dzieci badali postawy, w klasach 1-3 mają tam w szkołach, nawet porobione są takie stacje gimnastyczne do w stawkach gimnastycznych te dzieci ćwiczą w każdych klasach 1-3. Natomiast nie ma tej poradni wad postawy, tak jak kiedyś był lekarz zatrudniony, gdzie w sumie jednak przynajmniej nawet tygodniowo on tam przyjmował kilkadziesiąt dzieci, nie mówiąc o całym roku. I tu wydaje mi się, że wcześniej czy później do tego problemu trzeba będzie podejść tak głęboko. To jest kwestia lub dyspanseryjnych, ona była zawsze. To jest kwestia ustawowa i czy to było 50 lat temu, czy 40. To tutaj, że tutaj te rzeczy w dalszym ciągu istnieją. Niepokojące dla mnie jest jedna rzecz, mianowicie, że ilość uczniów w szkołach się zmniejsza. A z tego, co pani tu pokazują, w tych setkach dzieci, od tam 600, a skończył się już na 800 ponad, to świadczy o tym, że dzieci mamy mniej, a wad jest więcej. To jest pierwsze. Czy one są tak szczegółowo wychwytywane, trudno mi powiedzieć. Ja nie chciałbym coś powiedzieć złego. Natomiast to, że z jednej strony jest mniej dzieci, a coraz więcej wad, to jest dla mnie w jakiś sposób nie jest to dobre. Po drugie, ilość godzin wychowania fizycznego zwiększyła się w szkołach podstawowych, bo kiedyś były dwie, a dzisiaj tam jest chyba 4. W związku z tym, jeżeli jest podwójna ilość godzin wychowania fizycznego, jeżeli po prostu te dzieci po prostu nawet w klasach 1-3 mają po prostu zapewnione jakieś tutaj warunki w tych mniejszych takich salach dotyczących badań postawy, to tutaj po prostu jest sytuacja dla mnie osobiście dość trudna. Ona wynika, zresztą tutaj przed odstawą pan profesor Macikowski wie doskonale, że pewne rzeczy są poza nami, bo to są rzeczy wynikające z tego układu mózgowego, że nie ma do dzisiejszego dnia, nie ma tam do końca rozpoznane, z czego to wynika, że powstaje ta spójność i tak dalej. To nie jest tak, że widzę to wszystko, albo tam właśnie ciężką torbę na jednej ręce, albo i tam siedzi tam na stołku pod spodem tam ma stopę, na której tam siedzi pośladek jest wyżej czy niżej. To są bardziej sprawy złożone. Jedynie się tam tylko nie zgadzam z panią, jak pani mówiła o tym, że dzieci zmniejsza się ruch poprzez szkolę w szkole. Dla mnie to się osobiście zmniejsza ten ruch, bo samo to, że jeżeli 4 godziny mają wychowania fizycznego te dzieci i w tych klasach 1-3 automatycznie jeszcze mają dodatkowe godziny z wart podstawy, no to trudno sobie wyobrazić, żeby ta ilość godzin się zwiększała. Tutaj akurat tak, ale to może to może bardziej dziecko. Proszę? Inne czynniki. No dzieci, no oczywiście, no przychodzą do szkoły, no siedzą w szkole, no oczywiście jest lekcja, jest to wszystko i jedyną rzeczą, jaka po prostu powinna być razem z dziećmi, to rosnące stoliki, rosnące krzesło. O tym, żeśmy mówili przynajmniej od 50 dobrych lat. I były różne takie pomysły, że przecież krzesło można bardzo łatwo podnieść ten stolik, borując na pewno określone dziurki i podnosząc je tam w poszczególnych latach, jeżeli dziecko rośnie, to nie musi tak.
Ale to tam mamy robić pomiary i
to. No nie, ale to tak mówicie, wy robicie sobie pomiary i to oczywiście jest bardzo dobre i to jest bardzo szczegółowe i nikt tego nie kwestionuje. Także
Także
tak.
Mówi 8 osób do finansów korekcyjnej, no to
byłoby 8
osób, no kogo
wybrać? Ja sądzę, że my się będziemy musieli kiedyś szerzej nad tym zastanowić, bo dzisiaj to jest to po prostu taki temat i program informacyjny. Ale od tego programu to nie uciekliśmy 50 lat temu, 40, 30 czy dzisiaj. Tego co panie mówią, jedyną rzeczą niepokojącą jest, że tych dzieci po prostu mimo zmniejszającej się populacji zwiększa się ten wad. Także ja ze swojej strony mam tyle, państwo nie mają. Nie mają żadnych praw. Czy pani burmistrz, która przyszła, czy pani by chciała coś się zapytać i tak dalej? Nie. To dziękuję panią bardzo. Pani by się chciała zapytać, ale oczywiście. Mogę, proszę bardzo, jak najbardziej.
W tym roku szkołem już z techniką przebadanym 256 bodajże uczniów, klas pierwszy. I zgodnie z programem będziemy albo w grudniu, albo w styczniu, to zależy już od możliwości szpitala, będziemy jeszcze klasy trzecie badać. Jeśli chodzi o bazy podstawy. Poza tym, był taki materiał już w czerwcu, wiem, że tutaj było uzupełnianie ze strony pań. Także tak wygląda to zgodnie z programem. Ponadto dodatkowo oprócz tej gimnastyki korekcyjnej zapewniona w szkole jest również realizowana zgodnie z tym projektem indywidualizacja procesu nauczania. To jest dodatkowo w szkole podstawowej numer 1, 2, 3 i 7 klasów 1 do 3. Także staramy się ten wachlarz zwiększyć i do tych dzieci, które są badane również.
Bardzo pani
dziękuję.
Dziękuję serdecznie panią, ponieważ przechodzimy do następnego tematu, mianowicie funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej. Czy ktoś z państwa będzie chciał wprowadzić temat? Bardzo proszę, jeden moment, tylko pani się biorą, żeby spokojnie. Pania, przepraszam, do widzenia, dziękuję bardzo za przybycie. Pani będzie łaskawa się. Tak,
pozwolę sobie ze sobą zabrać panią kierownik zespołu terapii publicznej i tego, co mam sensacyjne i inne.
Proszę bardzo, pan będzie łaskawy przybliżyć nam temat.
Dom Pomocy Społecznej funkcjonuje zgodnie z pozwoleniem wojewody, które zostało wydane w grudniu. Jest to dom zarejestrowany jako dom gminny dla osób w podeszłym wieku. Zaraz 48 osób, w tej chwili tak jest tam 48 osób. Działamy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem dotyczącym domu funkcjonowania domu pomocy społecznej. Pozostałe zmiany, które są po przedstawieniu tych wykresach, które tutaj przedstawiłem. Materiał, ale jeśli państwo macie jakieś uwagi i zapytania, to jestem gotowy odpowiedzieć.
Tyle. Czy pani też chciała coś powiedzieć? Pani Agnieszka?
Ja
też chciałam. Radni będziecie musieli zadać pytania.
Tak. Podsumowując to działalność Domu Pomocy Społecznej. miesiąca. Ta decyzja była słuszna o przekształceniu domu seniora TB?
To znaczy, że jest słuszna brak, że mieszkańcy Cielaki też się należy, że to są przewagi mieszkańcy Cielaki i ten dom jest gminny dom i przewaga jest mieszkańców pochodzących z Cielaki. Odnośnie finansów, ci mieszkańcy, którzy są w Cielaki, to gmina Cielaki chciałaby wydawać poza miasto, czyli poza innych gmin, kierować tych mieszkańców i wtedy te pieniądze nic by się nie wpływały do gminy Cielak, ani z 70% emerytury, którą pobieramy, ani z tych dopłat, które są i gmina by musiała dopłacać do innych gmin i to nic by do nas nie wracało.
Nie są zainteresowane, bo są przyzwyczajone już tam, i tam zamieszkują, i tam są zainteresowane.
zdolnych trwać do końca swojego życia. I bodajże niedawno była jedna sytuacja, że jedna osoba była jeszcze z tych mieszkańców zainteresowana, natomiast ze względu na jej stan zdrowia nie kwalifikowała się do tego domu pomocy społecznej.
Ile było takich mieszkańców? Do ilu mieszkańców wysłał pan?
Do tylu ilu uzyskałem informacje z pomocy socjalnej. To było 7 chyba osób.
Proszę mówić 7 osób. Pytanie było proste i prosta odpowiedź. 7 osób. A ile te 7 osób kosztują naszą gminę?
Ja bym zapytała, ile inne różne dziwne działania się działy i też kosztowały naszą gminę. Nie mówimy o pomocy społecznej. Ale rzeczywiście przypominam sobie, że pan radny proponował powołanie spółki złotejskiej, na której serce się wydarzyły się w roku tego roku. W samorządzie gminnym jest coś takiego jak spółka i prowadzenie działalności poprzez spółkę. To są spółki komunalne. I przede wszystkim dotyczące wspólnej działalności komunalnej, bo w ustawie o gospodarce komunalnej jest taka możliwość. Oczywiście gmina może powołać inne spółki również, ale do takiej działalności powołanie spółki oznaczałoby doprowadzenie pewnego rodzaju działalności gospodarczej pod tytułem prowadzenie domu opieki społecznej. I wtedy nie liczyłoby się to, że to jest ta pomoc społeczna, czyli pomagamy najbardziej potrzebującym seniorom, także tym, którzy nie dysponują wieloma środkami, lub prowadzilibyśmy działalność gospodarczą, a gmina nie może prowadzić działalności gospodarczej. Ja wiem, że są niektórzy gminy takie spółki, ale nie wiem, czy one są tak do końca przekontrolowane. Bo jeżeli mielibyśmy robić biznes na seniora, który stać by było, bo spółka, która no jednak powinna mieć jakieś dochody, musiałaby się opierać o rachunek ekonomiczny. Czyli mogłoby się zdarzyć, że ta spółka zbierałaby seniorów z różnych części naszego województwa, a może nawet kraju, i że byłaby spółką konkurencyjną do innych tego typu spółek, które zakładają inne podmioty, nie gminne. Także tą drogą raczej nie chcieliśmy iść, bo tutaj mogłyby być inne zarzuty. Staramy się, żeby rzeczywiście dostosować się do ustawy o pomocy społecznej i oferować tę pomoc, a nie generować dochodów na opiece nad naszymi przelackimi przede wszystkim sędziami.
Takie instytucje pomocy społecznej nie będą przynosiły dochodów odnośnie wszędzie dochodów finansowych, tak nie będzie odnośnie, będą przynosiły inne koszty niż dochodowe. Poza tym jak była kontrola Urzędu Wojewódzkiego, to kontrolujący mówi, że fajnie, że mamy taki dom i że gmina założyła taki dom.
Proszę mi przypomnieć, panie radny, bo musiałem wyczerpać tą informację, to nie jest informacja tajna. Ile miasto za takiego mieszkańca, który przebywa w DDS-ie poza granicami naszego miasta płaci?
Oj, ale nie mam tej chwili informacji takiej szczegółowej, tam też to, że
pamiętam, że ponad 300 tysięcy się wydaje.
I to też na to za te 7 osób?
Nie, ja chyba że nie mogę się
skupić. Ale ośrodek integracyjny nie finansował się na zero. To nie było tak, że do ośrodka
się ale wydaje mi się, ale no nie
to zawsze.
Nie wiem, czy coś tam od.
O kończyk tysięcy osób.
Ale nie znam.
Nie,
oczywiście. I co to wchodzi w wysokie nie to są wydatki, mamy czy dochody, które ludzie mają.
A poza tym jak pan
doskonale. Nie ma, nie pamiętam dokładnie.
Gdzieś tam wspieramy o to, czy słusznie dokładamy, czy nie. No w sumie
gdzieś konsensus powstaje i dokładamy. Myślę, że ta akurat inwestycja, to jest inwestycja na przyszłość. No, starzeje się społeczeństwo, starzeje się społeczeństwo, co radzić. No państwo żyjecie w środowisku, to wiecie, że obok mieszkają ludzie starsi i coraz starsi. I myślę, że ten dom kiedyś w przyszłości no, będzie za gminy zbawieniem, a nie uciemnieniem. Dziękuję.
Ja tu chciałbym się może też zapytać, bo tak w domu prowadzony jest rejestr zarządzeń wewnętrznych, między innymi chodzi o rejestr wniosków. Czy były jakieś wnioski, jakieś spojrzenia mieszkańców?
Tak, spotykam się z radą mieszkańców co najmniej raz w miesiącu. Rozmawiamy. Jeśli wnioski są takie jak ten, po prostu wymieniamy swoje ten, co oni by widzieli jako zmianę, co ten. Natomiast takich sugestii nie było, rozmawiamy odnośnie posiłków. Była sugestia odnośnie urozmaicenia posiłków i to jest planowane na następny rok, który będziemy robić. Sugestia odnośnie zmiany firmy i takich rzeczy. Sugestia odnośnie dobytów dodatkowo jeszcze jeden lekarz. I rozmawiamy z panią sądową i myślę, że jesteśmy na dobrym. W tym tygodniu myślę, że ustalimy, bo po ostatnim spotkaniu chcieliśmy chęci, żeby był jeszcze dodatkowo jeden lekarz. I cały czas rozmawiamy z mieszkańcami, więc nie ma jakichś sugestii. Spotykam się z mieszkańcami w poniedziałki w Stoczniku o 6 mieszkańców i raz w miesiącu spotykam się raz z radą mieszkańców i z mieszkańcami.
Panie Przewodniczący, dobrze.
Dziękuję.
Panie Burmistrzu, jak jeszcze wyjść? Czy wszystko w zakresie, w tym zakresie, to serdecznie dziękuję państwu za przybycie, za przedstawienie funkcjonowania domu społecznej. Serdecznie dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do trzeciego punktu, zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Zawsze takie pierwsze primo, to u nas jest pani skarbnica, ma zmiany w budżecie i żeby pani miał tu się nie przetrzymywać. Pani była pierwsza i
jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, które państwo otrzymali, zmiany przedłożone są po kolei. Zwiększamy dochody budżetu o kwotę 27 643 zł. Na tą kwotę składają się 10 200, to są dodatkowe dochody najmu, to są placówek oświatowych, gimnazjum nr 2 i szkoła nr 7, przeznaczone na wydatki bieżące. Natomiast kwota 18 408 043 zł to są dodatkowe dochody, które też wprowadzamy do budżetu i są to dochody na realizację programów Komenius i przedszkole moich marzeń. Te programy przedszkole państwo przyjmowali uchwałami oficjalnie wprowadzamy w tej chwili do budżetu po stronie dochodów i odpowiednio po stronie wydatków. Natomiast druga zmiana jest to zmiana, która wynika z, można powiedzieć, z aktualizacji wyżywienia. Z uwagi na to, że zbliża się koniec roku, jest to korekta budżetu o 77 tysięcy. Jest to na odpłatność za wyżywienia przedszkole nr 4-11, stołówkę przedszkole nr 7 oraz gimnazjum nr 2. Korekta za wyżywienie do odpłatności. Te zmiany przedstawiamy również później w wieloletnim programie finansowym, czyli wprowadzamy te kolekty oraz wprowadzamy te programy. I chciałam tylko zasygnalizować, że będzie jeszcze autopoprawka. Ona jest pani w podpisie, będę zwracać ją po podpisaniu. A ta autopoprawka będzie dotyczyć przeniesienia środków na płacę dla pracowników oświaty w sumie 349 300 zł. Oczywiście jest potrzebna część muzeum, administracji, pracy miejskiej, żeby zapewnić na szkolenie domu i góry za szoczek dotykania.
Czy w tym zakresie ktoś z państwa chciałby zapytać? Nie. Serdecznie dziękuję państwu. To od razu proszę wszystkie sprawy, które pani ma do zasygnalizowania, do wyłuszczenia, bardzo proszę. Bo i tak pani będzie na sesji jeszcze raz mówiła, ale proszę tak
zadać. Jeżeli chodzi o podatki od nieruchomości, przedstawiamy propozycję podwyżki podatku od nieruchomości. Ta propozycja jest 4%, czyli tak jak przepisany jest ten wskaźnik inflacji dotyczący podatku. I w porównaniu do państwo tam mają w tej uchwale porównanie stawek obowiązujących i stawek te, które będą obowiązywać. Nie będę ich przedstawiać.
Nie, nie miałam potrzeby, tak.
Nie są, ja tylko chciałam dodać, że nie są to te stawki maksymalne, ponieważ no, dajemy propozycję 0,63, natomiast maksymalna jest 0,73, jeżeli chodzi na przykład o pierwszą pozycję od budynków mieszkalnych. No i tak przy każdej tej...
Mówi pani, że po prostu ślizgamy się po im procencie inflacyjnym, jaki po prostu występuje.
No to nie jest przeciw inflacyjny, też, który jest średniorocznym celem takiej inflacji, który będzie w uchwale w ustawie budżetowej, to on za 7 będzie, natomiast ten tutaj do podatku jest 4%. I jeżeli chodzi, da nam to tak ze wstępnych wyliczeń zwiększenie budżetu o około 475. Ta propozycja, no jeżeli państwo by uważali, że można jeszcze więcej pomóc, na to jeżeli chodzi o to, co jest podatek od nieruchomości, może wszystkie, gdyby były jakieś pytania. Jeżeli chodzi o opłatę targową, proponujemy zostawić na tym samym poziomie. Tak jak państwo mają tu opisane, u nas jeżeli chodzi o opłatę targową, to też jest tam kwota była, jest 17 zł, jeżeli chodzi o sprzedaż ze straganów, natomiast z tego przysłowiowego kosza jest propozycja dla tych działkowiczów 3 zł, dostaniamy to na tym samym poziomie. To jest opłata targowa, jeżeli chodzi teraz o jeżeli chodzi o zwolnienia jeszcze podatku od nieruchomości, ponieważ jest to odrębna uchwała, w zasadzie zostawiamy ją na tym samym poziomie. Zwolnienia zostawiamy w tych samych, no nie na tym samym poziomie, ale zostawiamy do tych kategorii, które obowiązywały w ubiegłym roku. Państwo wspominałem sobie, że myśmy z uwagi na to, że nie może być zwolnień podmiotowych. Dlatego myśmy też robili korektę do tej uchwały w ubiegłym roku. W tej chwili no, w zasadzie są to te same zwolnienia, a kwota, która wyniknie z tych zwolnień, wyliczona według tych zaproponowanych stawek, to jest 176 tysięcy za obrotą. No 176 tysięcy.
Myśmy nie pobierali tych opłat.
Jest to też działanie,
które 11 wydań.
ale było 17, to tak jak mówiłam, zwolnienie, ale było, to uznała...
Ale tu widać z tego, bo teraz za 3 miesiące mamy blisko 22 tysiące, to jednak ci emeryci są najsolidniejszymi płatnikami należności do gminy. Gdybyśmy ich wyłączyli, to od razu tytuł posiadania wzrostu.
W każdym razie, no jest to zjawisko, tak jak Państwo wiedzą, dyskutowane i nie do końca jakieś, nie ma jakiegoś złotego środka, żeby to uporządkować, chociażby tą wiosnę po tych ptach, gdzie no, jest to straszne, chociażby te różne inne zjawiska, czy takie utrzymanie, czy wyłapywanie takich zwierząt, to jest to bardzo kosztowne, nie mamy stanowiska i są też, no, problem jest dosyć duży. To ja bym miała jeszcze pytanie o uchwały też. Ja chciałam tylko zasygnalizować, że nie ma tu jeszcze uchwały dotyczącej podatku od środków transportowych, ale to rozporządzenie, ono się zawsze ukazuje ten później i ono się chyba teraz coś sygnalizowano mi. Tylko że tą uchwałę damy dopiero na następną.
Czy w tym zakresie ktoś Państwa chciał coś zapytać? Nie widzę. Czy to jeżeli chodzi o panią skarbnik, bardzo mi nam miło, że pani tutaj dalej siedziała. Proszę Państwa, następna sprawa to jest generalnie zaopiniowanie materiałów sesyjnych, czy odnośnie spraw sesyjnych ktoś Państwo ma się, korzystając tutaj z pani obecności pani burmistrz. Czy macie jakieś pytania w tym zakresie, czy będziecie chcieli resztę przekazać na sesji? Nie słyszę, nie widzę. Ja jedynie mam prośbę do pani burmistrz taką, że zbliża się Święto Wszystkich Świętych, jak co roku na nasze cmentarze zjeżdżają koładzianie, miastanie, czy jak to wszystkich nie nazwać, tutaj do swoich bliskich. Kiedyś mówiło się też Polski, a dzisiaj się mówi o gminy Europa. W związku z tym chciałbym prosić, żeby tak jak zawsze było, żeby dookoła cmentarzy tych trzech, które posiadamy, żeby tam było to, co możemy zrobić, żeby było czysto, żeby było schludnie i że, no, ponieważ ci, po pierwsze to powinno być schludnie i czysto, ale po drugie to ci nasi ziołkowie, którzy wyjeżdżają, to tam przyjeżdżają raz na rok, czasami raz na dwa lata. No ale tak się mówi, jak się widzą, tak się piszą. Także zawsze było bardzo elegancko. Osobiście uważam, że w tym roku będzie, dlatego serdecznie przypominam, ponieważ już do mnie takie głosy docierały, że jeszcze jest tam i tam jest po prostu nieporządny. Przy cmentarzu, no na przykład przy cmentarzu, tak nie zauważyłem, mimo że też jeżdżę na górce, tutaj przy głównym parafialnym od strony parkingu, że tam jest jeszcze nie, jakby niewyczyszczone, nie tego. Nie będę mówił, że na pewno, bo sam nawet nie widziałem, mimo że przynajmniej raz w tygodniu jeżdżę, ale się za bardzo nie chodziłem jakby tam dookoła i nie oglądałem. Po prostu wystarczy przejechać, zobaczyć. To jest służba komunalna, to objechała wszystkie cmentarze, zobaczyła, gdzie to tam trzeba zrobić, nie ma sprawy. Jeżeli gdzieś... No nie, jeżeli ja nie mówię konkretnie, ja tylko mówię, że sygnały kiedy zacząłem otrzymywać, że zbliża się pierwszy tek i tak dalej. Nie będę już mówił tego na sesji, ponieważ jak to się mówi, no, tam zobowiązanie, bardzo proszę, to wydaje mi się, że to wystarczające. Ale oczywiście, jak najbardziej. Proszę Państwa, ci odnośnie materiałów sesyjnych nie ma. Spraw bieżących, czy ktoś sprawy bieżące jakieś ma do tego?
Nie wiem.
Tak, Pan? Proszę bardzo, bardzo proszę.
No, wszyscy otrzymaliśmy od rodziców czy lekcji antologii takie pismo z prośbą o pomoc i wsparcie finansowe leczenia. Powinniśmy sobie jakieś stanowisko zająć, czy gmina może coś dopomoże, ja też. I bo rozumiem, że każdy indywidualnie zaraz coś tam daje tego, nie? To już jest sprawa interesów. Ale czy gmina będzie w stanie coś zaakceptować, pomóc tym rozliczeniu tego? I jakie stanowisko wy jako komisja w tej sprawie?
Pan będzie, pan radny będzie łaskawy przybliżyć pani burmistrz daną rzecz.
To zawsze proszę przy takich okazjach, żeby taka informacja się ukazała na naszej stronie. Dlatego, że jest to prawdopodobnie na to się właśnie korzysta, w drugim razie, że skoro ludzie się zgłaszają, bo mają tam ogólnie z tym założone konto, tutaj nie ma takich informacji. Można dać jeden drobny podatku. Jest to informacji na stronie długu, no ja nie mogę zobaczyć, albo musi być podany numer konta, jakiś tutaj normalnie zbiórka publiczna na listę. Czyli gmina nie może dołożyć do tego, natomiast gdyby się rodzice zwrócili, nie wiem, jakiś przejazd czy zrobić, to po prostu są środki, to można to rozważyć. Natomiast jak na razie to jest w trybie zbiórki publicznej, na podstawie ustawy o zbiórki publicznej, czyli sama gmina nie może być, żeby to uchwala, to pismo być może, że to było do radnych, na tego adresa. Adresat nie jest to nasza, adresat to jest ten, do kogo przychodzi takie pismo. Nie jest to adres mailowy naszej gminy w żaden sposób.
Bo to nie jest taki Polski, gmina chyba rozwijania.
No, także jak mówię, jeżeli nadawcą jest Antosia, a adresatem taki tutaj nie wiem nawet do kogo to przyszło, także to jakby bezpośrednio nie przyszło do organu. Nie wiem też, co to pani poruszyła, ale myślę, że na tej stronie, która jest tam podana, można się dowiedzieć, co to zdjęło. To jest oczywiście to jest to każdy indywidualnie.
Ja tu chciałem tylko powiedzieć o co pani burmistrz powiedziała i chciałem to podkreślić. Ja osobiście uważam w ten sposób, bo tutaj ani pan nie może nakazać, ani zakazać, ani nic. Jest to zwykła dobra wola ludzi, którzy chcieliby płacić na daną tam dziewczynkę. I wydaje mi się, że jeżeli pan miałby jakiś kontakt z tą osobą, to ja bym proponował w ten sposób, że przygotować jakiś mały, krótki tekstik, wpuścić go do e-kancelarii i w momencie, kiedy są rozliczane, znaczy rozliczane pieniądze całoroczne, to wtedy na dane konto można przekazać 1% swoich podatków. Jeżeli tak się przekazuje na klub sportowy, czy na inne rzeczy i tak dalej, tak samo i na daną osobę. I tu, to bym to widział, to może dać większy efekt niż po prostu jakieś takie próby powiedzmy zbierania pieniędzy. Bo jeden może to dać w formie 1% od podatku, a drugi może wyłożyć pieniądze dużo, dużo większe, płacić na to bez żadnych zobowiązań, wcale nie musi nawet powiedzieć, jak się nazywa i gdzie jest. Po prostu wpłaca na nasz konto.
Powiedz, że jeżeli wchodzicie na naszą stronę, to najpierw jest jakaś fundacja, czy tam zbiórka jest ogłoszona, to różne rzeczy się mogą wydarzyć. Ktoś podaje numer konta, a nie jest to, być może i tacy są, którzy
zgadzam się w całej roli tam głosu.
Ja mówię, jak podchodzi do mnie, albo dekretuje, to daje do Wydziału Polityki Społecznej, mają sprawdzić, że rzeczywiście.
Zgadzam się w całej roli tam głosu.
Jeszcze i wtedy idzie na stronę i...
Nie mówimy z góry, że mamy do czynienia z oszustką, ale może się zdarzyć, dlatego że co chwilę nazwijmy tam w telewizorze, że pokazują, że ci wyudzali, tańsi wyudzali. Absolutnie jestem jak najdalej od tego. Drugie na 100%, na przynajmniej na 99%, ale temu warto nadać taki charakter, że większa ilość nie tylko radni, nie tylko tacy, jest całe społeczeństwo i każdy ma prawo wydać określoną pieniądze na określony cel.
rozumiem, że to wszystko przyszło do wszystkich radnych. Nie
tak, ja rozumiem, ale pan podniósł no, jako pierwszy ten temat w tej chwili. Bardzo wstępna rzecz. Bardzo wstępna rzecz, bardzo dobrze za taką wrażliwość. Prosiłbym, żeby pan jakoś mówił dalej, jakby monitorował tą sprawę.
Ja tego materiału wstępnie nie wprowadzałam, być może pani
rozumiem. Proszę państwa, jeżeli nie ma większych innych spraw, to też pani dziękuję za przybycie na dzisiejszą komisję. Do zobaczenia.